Rozmowa kontrolowana.
A nawet 31, jak podkreśla Jacek Naliwajek. Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, z nami w studiu. Dzień dobry, panowie, witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczorajszy wieczór spędził pan w ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. To był wieczór wyborczy, ważny dla Niemiec. Jak tam reagowano na wyniki wyborów?
Na początku dość dyplomatycznie, jak to przystało na placówkę dyplomatyczną. Otóż Niemcy też mają taki charakter, że raczej oczekują na konkretne wyniki jeszcze, raczej starają się w miarę możliwości unikać jednoznacznych emocji przy kwestiach politycznych, ale emocji jednak nie brakowało z całą pewnością w samych Niemczech, jeżeli spojrzymy na wyniki tych wyborów.
To prawda, oglądaliśmy twarze liderów partii politycznych, które kandydowały w wyborach niemieckich. One wiele mówiły. Przede wszystkim tak, znamy już te oficjalne wyniki wyborów w Niemczech. Blok partii chadeckich CDU-CSU uzyskał łącznie 33% głosów. Na drugim miejscu plasowała się SPD, która uzyskała 20,5%, co stanowi najgorszy wynik w historii SPD. CDU-CSU też nie ma powodu do radości, bo to dużo gorszy wynik wyborczy niż przed 4 laty.
Z całą pewnością przede wszystkim te dwa wyniki, jeżeli chodzi o te największe formacje polityczne w Niemczech, dają do myślenia. Obie formacje zdobyły nieco ponad 50%. Dają do myślenia, w jakich dziedzinach życia w Niemczech są potrzebne zmiany. I z całą pewnością w Niemczech podjęto taki jasny sygnał, jeżeli chodzi o to, jak patrzeć na kwestie migracji. O tym świadczy wynik trzeciej siły obecnej niemieckiej polityki, czyli Alternatywy dla Niemiec.
Mm-hmm. AfD rzeczywiście dobry wynik uzyskał, bo jest trzecią siłą polityczną, ale ja bym chciał jeszcze na moment zapytać o Angelę Merkel, bo czwarty raz z rzędu będzie kanclerzem Niemiec, a współrządząca obecnie SPD zamierza przejść do opozycji. Ja sprawdziłem, ilu było kanclerzy Niemiec od 1949 roku. Angela Merkel jest 8. kanclerzem, zaledwie 8. kanclerzem. My mamy, Beata Szydło jest naszym 15. premierem od 1989 roku. Niemcy nie lubią chyba częstych zmian. Dają szansę swoim kanclerzom na dalsze rządy.
To jest jedna z cech właśnie odróżniających niemiecką politykę od polskiej polityki. To znaczy Niemcy przede wszystkim cenią sobie przewidywalność oraz stabilność. Jeśli nawet jakaś formacja polityczna straci poparcie, no to straci to poparcie nierzadko na rzecz innej formacji, która ma dość program zbliżony. Przykład bardzo prosty. Gorszy wynik CDU, to lepszy wynik liberałów, ich naturalnych koalicjantów.
Mm-hmm. Obie partie uzyskały te, jak powiedziałem, gorsze wyniki niż przed 4 laty. SPD wycofuje się do opozycji. Angela Merkel będzie musiała podjąć próbę utworzenia rządu z liberalną, tą FDP, z liberałami i z zielonymi.
Jak najbardziej. Znaczy jest takie pojęcie w politologii, teoria gier koalicyjnych i wielu politologów myślało, że oto to pojęcie będzie właściwe do używania w dniu wyborów, natomiast o godzinie 18 to stało się nieaktualne z racji deklaracji pana Schulza, który powiedział jasno, że SPD przechodzi
dotąd,
do opozycji,
które dotąd
współrządziło w ramach takiej wielkiej koalicji. To z kolei pokazuje, że owszem, jest kilka możliwych wariantów, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji politycznej w Niemczech po wyborach, jednakże najbardziej prawdopodobny, co nie znaczy wcale, że ostateczny, jest wariant koalicji jamajskiej. Nazwa pochodzi od kolorów poszczególnych formacji. Tak, chadecja, czarne, liberałowie, żółte i zieloni. Oczywiście zielony kolor, co wszystko daje łącznie flagę Jamajki. Stąd taka nazwa, koalicja jamajska. Koalicja trudna.
CDU-CSU ma już doświadczenie współrządzenia z liberałami z FDP, więc wydaje się, że trudnych negocjacji w tym przypadku nie będzie. Gorzej może być z zielonymi, chociaż przypomnijmy sobie, kilka tygodni temu Angela Merkel i jej CDU taki ukłon wobec zielonych zrobiła, legalizując związki homoseksualne. To był jeden z takich postulatów zielonych, więc już być może wtedy albo myślała o przejęciu wyborców, albo myślała o przyszłej koalicji. Zieloni to będzie trudny partner dla CDU?
Jeśli spojrzymy na historię formacji zielonych, to zobaczymy, że jest to formacja, która była na początku dość antysystemowa. I powiedzmy teraz takie prawdopodobnie symboliczne
ale
wejście zielonych do rządu. System.
Już potem miała
weszła w system, oczywiście współrządzi w kilku landach. I przykładem takich rządów zielonych, którzy też się do Hadecji upodobnili, jest chociażby Badenia, jeden z landów na południu Niemiec, gdzie zieloni przejęli również część elektoratu Hadecji. Natomiast z punktu widzenia postulatów, z punktu widzenia spójności programu, wydaje się, że największym wyzwaniem będą różnice między zielonymi, a mniejszą siostrą Hadecji, czyli CSU. Unią Chrześcijańsko-Społeczną, CSU z Bawarii. Chodzi przede wszystkim o kwestię podejścia do spraw obyczajowych oraz stosunek do imigracji. Zieloni są bardzo za przyjmowaniem uchodźców, imigrantów. Z kolei CSU, która poniosła w tym roku, wczoraj w zasadzie, potężne straty na rzecz AfD w swoim mateczniku w Bawarii, musi walczyć o swoich wyborców. O tym mówił lider tej formacji i te czynniki mogą wpływać na pewne komplikacje, jeżeli chodzi o rozmowy koalicyjne. Jednakże przypuszczam, że w Niemczech mimo wszystko zwycięży pragmatyzm, ponieważ tego oczekuje jednak wciąż większość niemieckich wyborców.
Czyli prawdopodobnie będziemy mieć koalicję CDU-CSU z liberałami z FDP i z zielonymi. Co ta koalicja będzie oznaczała dla Polski? Bo padają głosy, że to będzie dobra koalicja dla Polski.
Wczoraj miałem przyjemność mówić o tej sytuacji z dwoma politykami, którzy na polskiej scenie wyróżniają się, jeżeli chodzi o sprawy polsko-niemieckie, sprawy zagraniczne. Z jednej strony z posłem PiSu, panem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem, przewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Niemieckiej. Z drugiej strony z ministrem, byłym ministrem spraw zagranicznych, panem Rotfeldem. I o ile, powiedzmy, panowie się różnili, jeżeli chodzi o szczegóły, to obaj byli zgodni, że taka koalicja będzie koalicją dobrą dla Polski. Dlaczego? Przede wszystkim z racji geopolitycznych. Jeżeli spojrzymy na to, jakie jest podejście Hadecji, jakie jest podejście przede wszystkim zielonych do relacji z Rosją, no to na tle na przykład niemieckiej lewicy jest to podejście znacznie bardziej asertywne. Więc jeżeli polskie
zieloni, zieloni będą wspierać sankcje dla Rosji, tak? Będą umacniać Angelę Merkel w trwaniu w tych sankcjach wobec Rosji.
Taki wariant można zakładać. Natomiast z polskiego punktu widzenia warto też zauważyć, że przynajmniej część polityków zielonych, mówiąc tak kolokwialnie, wrzuca, moim zdaniem, zdaniem politologa, niesłusznie do jednego worka, uwaga, Polskę Kaczyńskiego, Węgry Orbana oraz niekiedy Rosję Putina, co jest z punktu widzenia politologicznego przynajmniej kontrowersyjne, jeśli nie
bezpodstawne. Nie rozróżniają granic? Czy rozróżniają?
Być może prowadzili po prostu pewną grę polityczną. Zobaczymy, jak polityka poważna, polityka na szczeblu federalnym będzie się przedstawiała. Wydaje się jednak, że taka koalicja jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszych wariantów dla Polski.
A chciałem jeszcze zapytać o tę dobrą koalicję dla Polski, bo chodzi o liberałów. Oni sprzeciwiają się wzmocnieniu europejskiego fiskalizmu i to było wyraźnie głoszone w kampanii wyborczej, czyli można domniemywać, że są przeciwko tym propozycjom, które prezydent Francji, Macron, chce promować w Unii Europejskiej. To oni będą tym hamulcowym dla Macrona.
Miejmy nadzieję z polskiego punktu widzenia. Natomiast pytanie brzmi, jak silna będzie pozycja FDP w przyszłym niemieckim rządzie, który prawdopodobnie w oparciu o taki wariant właśnie powstanie. Z całą pewnością należy trzymać kciuki za takie działania z polskiego punktu widzenia. Natomiast same wybory w Niemczech, uzyskanie nowego mandatu, wydaje się, że słabszego mandatu dla pani Merkel, również powinno być rozpatrywane w kontekście relacji niemiecko-francusko-polskich.
Mhm. To teraz do tej alternatywy dla Niemiec, do AfD chciałbym przejść, bo jest trzecią siłą. Antyimigrancka alternatywa dla Niemiec zdobyła trzeci wynik w wyborczych. Jeszcze niedawno była to partia, która miała wielu swoich zwolenników na terenach byłego NRD, gdzie wykluczenie, bieda, gdzie brak perspektyw napędzał jej wyborców. W tej chwili jest to partia, która ma swoich zwolenników w całej Republice Federalnej Niemiec, nie tylko w tym byłym NRD.
Oczywiście, jeśli spojrzymy na mapę poparcia dla tej formacji, to zauważymy dość duży rozdźwięk na wschodzie i na zachodzie. Mianowicie na wschodzie, wedle badań, AfD byłaby drugą siłą polityczną. Tuż po Hadecji, osiągając ponad 20%. Kilkanaście z tego, co kojarzę, 10-11% uzyskała AfD w tak zwanych starych niemieckich landach, czyli na zachodzie.
Niemczech.
Na zachodzie, na południu Niemiec. I to jest taki wyraźny sygnał, że pewne problemy, które mają swoje korzenie w podziale Niemiec, w różnych modelach rozwoju, NRD i RFN, mają wciąż duże przełożenie na niemiecką politykę. Wcześniej przede wszystkim z tego korzystała formacja postkomunistyczna Die Linke, która zyskiwała duże poparcie na wschodzie. Lewica obecnie, tak? Natomiast obecnie część tych wyborców, ale nie tylko tych, o czym za chwilę jeszcze, przejęła właśnie AfD. AfD się udało również zmobilizować do pójścia do urny elektorat, który wcześniej nie głosował. O tym świadczy również wyższa o 5-6 punktów procentowych frekwencja wyborcza, a ponadto przepływy elektoratów, jeżeli chodzi o AfD, potwierdzają, że ta formacja w mniejszym lub większym stopniu, ale czerpie z każdej innej partii politycznej. To pokazuje, że w Niemczech jest pewna, szacowana na przynajmniej kilkanaście procent linia kontestująca obecną politykę, również politykę pani Angeli Merkel.
To jest partia antyimigrancka. Czy to jest partia antypolska?
Jest to partia antyimigrancka z całą pewnością. Czy jest to partia antypolska? Wydaje się, że z oceną jednoznaczną...
Mówi się tak, no i teraz to oni są przeciwko uchodźcom, za chwilę będą przeciwko imigrantom z Polski, z Czech, z wschodniego bloku Europy.
Bardzo łatwo budować poparcie na ksenofobii, na powiedzmy napędzaniu strachu przed obcymi. Natomiast wydaje się, że AfD jest przede wszystkim partią antyislamską, antyimigrancką, ale jeszcze niekoniecznie, jeszcze, zobaczymy co czas pokaże, antypolską, chociaż trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jedną z osób wspierających AfD jest pani Erika Steinbach, która prowadziła skandaliczne działania pod kątem, pod adresem Polski.
Przeszła z CDU do AfD, jak gdyby z poparciem.
To z poparciem, tak. Formalnie nie, jeżeli chodzi o miejsca w parlamencie wcześniejszym, ale AfD oczywiście poparła, więc z polskiego punktu widzenia to też trzeba jasno powiedzieć, AfD nie jest żadną dobrą alternatywą. AfD jest podmiotem, który raczej jest podmiotem kontrowersyjnym, również posądzanym niekiedy o kontakty ze Wschodem.
Z tym, że on nie odegra chyba wielkiej roli na scenie politycznej, bo nie będzie nawet najsilniejszą partią opozycyjną, bo tą będzie SPD Martina Schulza i jest to partia, która nie ma chyba żadnej zdolności koalicyjnej.
Z całą pewnością nie ma żadnej zdolności koalicyjnej, przynajmniej obecnie. Natomiast jeżeli spojrzymy na jej rolę w opozycji, oczywiście to będzie druga najsilniejsza prawdopodobnie partia opozycyjna. Natomiast jest to partia dość wyrazista. Jest to partia, która buduje swój mocny przekaz, który z racji tej siły tego przekazu również ma swoje pewne granice. Granice, powiedzmy, akceptacji przez część elektoratu. Niemcy, to podkreślmy jeszcze raz, wolą przede wszystkim w większości umiar, spokój, przewidywalność, ale mimo dobrej sytuacji gospodarczej znalazło się kilka milionów wyborców, którzy doszli do wniosku, że potrzebna jest Niemcom alternatywa. Stąd właśnie takie wyniki tej formacji, która swoją drogą też na przestrzeni ostatnich 4 lat przeszła sporą ewolucję. Od takiej partii ekonomistów, którzy chcieli przede wszystkim innego podejścia do kwestii greckich długów, innego podejścia do strefy euro, przeszła na pozycję partii, która w niemieckiej historii politologicznej nawiązuje do nurtu niemieckiego narodowego liberalizmu. To chodzi o połączenie kwestii, powiedzmy, pewnych wolności gospodarczych z elementami nacjonalizmu, jeżeli chodzi o politykę.
Jest to partia skrajnie prawicowa i w powojennej historii Niemiec żadna partia o takim profilu nie dostała się do Bundestagu. AfD jest tą pierwszą. To jak odczytywać ten znak?
Należy odczytywać, że nie tylko wskaźniki ekonomiczne się liczą, ponieważ jeżeli spojrzymy na wyniki gospodarcze Niemiec w ogólnym rozrachunku, to zobaczymy jedną z niższych stóp bezrobocia, zobaczymy wysoki poziom własnego zadowolenia Niemców.
To dobry okres dla Niemiec generalnie.
Tak, natomiast głównym czynnikiem, który przesądził o takim wyniku AfD, była kwestia imigracji. I to już jest sprawa, o której też być może z racji poprawności politycznej w Niemczech aż tak wprost się nie mówi. Nie mówi się tak swobodnie, jak chociażby wydaje mi się zaryzykuje stwierdzenie w Polsce. W związku z tym być może nie jeden niemiecki wyborca AfD szedł jak taki spokojny, typowy niemiecki Otto, jak taki ichniejszy Kowalski, szedł za kotarę, a tam nagle patrzył, okej, nikt na mnie teraz nie spojrzy, więc zagłosuję zgodnie z własnym sumieniem, ponieważ mam dość tego, tego i tego i prawdopodobnie taki Niemiec miał w dużej mierze dość polityki imigracyjnej pani Merkel.
To ma być ostatnia kadencja Angeli Merkel, czwarta i ostatnia, 16 lat rządów będzie jej. Czy w związku z tymi wynikami zmieni się jej polityka imigrancka, pana zdaniem?
Ta polityka już się zmieniła, ponieważ od części swoich działań pani Merkel próbuje się odżegnać. Ponadto na zmianę polityki niemieckiej chadecji, na zmianę polityki pani Merkel z całą pewnością będzie również wpływała polityka CSU, której lider jasno powiedział, że trzeba odzyskać zaufanie wyborców, którzy poparli AfD. Więc to oznacza, że kurs polityki imigracyjnej ulegnie zmianie. Dla jasności nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz w historii Niemiec. Obok dobrych haseł o humanitaryzmie, pomocy bliźniemu, spójrzmy również na przestrzeni lat, jak to w Niemczech wyglądało z przyjmowaniem różnych migrantów pod kątem czysto ekonomicznym. A to, że tym razem Niemcy prawdopodobnie się jednak tu przeliczyli, to nie znaczy, że nie będzie podobnych sytuacji w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.